Duchu Święty, Stworzycielu, ożywiaj moją modlitwę, ożywiaj moje pragnienie pełnienia woli Ojca. Duchu Święty, Stworzycielu, otwieraj moje oczy, by widziały, otwieraj moje uszy, by słyszały, serce, aby czuło. Duchu Święty, ożywicielu, duszy. Duchu Święty, Stworzycielu, ożywiaj moją modlitwę, ożywiaj moje pragnienie pełnienia woli Ojca. Duchu Święty, Stworzycielu, otwieraj moje oczy, by widziały, otwieraj moje uszy, by słyszały, serce, aby czuło. Duchu Święty, ożywicielu, żyj.
Drodzy Państwo, dziś chcemy podjąć temat dotyczący cnót, artykuł 7, cnoty ludzkie, cnoty kardynalne. Tematy są na ten temat, który podejmujemy, jest od punktu 1803 do 1809 w katechizmie Kościoła katolickiego. Jak mówi święty Paweł w liście do Filipian, wszystko co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie, jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym, to miejcie na myśli. Cnota jest habitualną, trwałą dyspozycją do czynienia dobra. Pozwala ona osobie nie tylko spełniać dobre czyny, ale także dawać z siebie to, co najlepsze. Osoba cnotliwa wszystkimi swoimi siłami zmysłowymi, duchowymi dąży do dobra, zabiega o nie i wybiera je w swoich konkretnych działaniach. Jak mówi święty Grzegorz, celem życia cnotliwego niech będzie upodobnienie się do Boga. Cnoty ludzkie są trwałymi postawami, stałymi dyspozycjami, mówimy habitualnymi zaletami umysłu i woli, które regulują nasze czyny, porządkują nasze uczucia i kierują naszym postępowaniem zgodnie z rozumem i wiarą. Zapewniają one łatwość, pewność i radość w prowadzeniu życia moralnie dobrego. Powiemy, człowiek cnotliwy, no to ten, który dobrowolnie czyni dobro. Cnoty moralne zdobywa się wysiłkami człowieka, są owocami i zalążkiem czynów moralnie dobrych, uzdalniają one wszystkie władze człowieka, by doszedł do zjednoczenia z miłością Bożą. Cnoty kardynalne, cztery cnoty, odgrywają podstawową rolę i dlatego nazywa się je cnotami kardynalnymi. Wszystkie inne grupy grupują się wokół nich. Są nimi roztropność, sprawiedliwość, męstwo i umiarkowanie. Jak czytamy w Księdze Mądrości, jeśli kto miłuje sprawiedliwość, jej to dziełem są cnoty. Uczy bowiem umiarkowania i roztropności, sprawiedliwości i męstwa. Cnoty te, przed innymi nazwami, są wychwalane w wielu miejscach Pisma Świętego. Roztropność jest cnotą, która uzdalnia rozum praktyczny do rozeznawania w każdej okoliczności naszego prawdziwego dobra i do wyboru właściwych środków do jego wypełnienia. Człowiek rozumny na kroki swe zważa, mówi Księga Przysłów. Czy święty Piotr, bądźcie roztropni i trzeźwi, abyście się mogli modlić. Roztropność jest prawą zasadą działania, jak za Arystotelesem pisze święty Tomasz. Nie należy jej mylić ani z nieśmiałością czy strachem, ani z dwulicowością czy udawaniem. Jest nazywana woźnicą cnót. Kieruje ona bowiem innymi cnotami, wskazuje im zasadę i miarę. Roztropność kieruje bezpośrednio sądem sumienia. Człowiek roztropny decyduje o swoim postępowaniu, porządkuje je, kierując się tym właśnie sądem. Dzięki tej cnocie bezbłędnie stosujemy zasady moralne do poszczególnych przypadków i przezwyciężamy wątpliwości odnośnie do dobra, które należy czynić, i zła, którego należy unikać. Czyli roztropność to ta cnota, która sposobi ducha do rozeznawania w każdych okolicznościach naszego prawdziwego dobra, do wybierania też środków służących do jej realizacji. Roztropność jest związana z rozumem. Więcej, opiera się zgodnie z tym, czego naucza tradycja filozoficzna, na rozumie praktycznym, to znaczy na rozumie kierującym się i obracającym się w stronę praktyki, w stronę działania. Jednakże roztropność zakłada pragnienie i umiłowanie dobra. To właśnie odróżnia roztropność od przebiegłości, a także od owej mądrości ciała, o której mówi święty Paweł. Czyli roztropność tych, którzy mają rozum, ale starają się nie używać go po to, by odnajdywać, i miłować Boga. Prawdziwa roztropność pozostaje stale otwarta na głos Pana Boga. I w tym czujnym nasłuchiwaniu dusza przyjmuje obietnicę i rzeczywistość zbawienia, bo na to chcemy też zwrócić uwagę. Pismo Święte mówi, kto sercem mądry, zwie się rozumnym. W Piśmie Świętym roztropność pojawia się przede wszystkim jako cecha Boga. Ja mam mądrość, roztropność mi bliska, posiadam wiedzę głęboką, moja jest rada i stałość, moja rozwaga i potęga. W Chrystusie mądrości Bożej, która stała się ciałem, odnajdujemy doskonałą roztropność, doskonałą wolność. Swoimi uczynkami Jezus Chrystus naucza nas, że roztropność nakazuje, żebyśmy zamieniali swoje życie w służbę innym, przyjaciołom i nieprzyjaciołom. I czynili to z miłości do Ojca. Miarą roztropności to też niezmierzona miłość do Królestwa Bożego, wartości bezwzględnej. Jak czytamy, starajcie się naprzód o Królestwo i Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. W roztropności, powiedzielibyśmy, są trzy akty. Namysł, rada, sąd praktyczny i przykaz, taki nakaz lub polecenie. Dwa pierwsze to akty poznawcze, natomiast trzeci ma charakter imperatywny, taki, który właśnie każe nam czynić. No, pierwszym krokiem roztropności jest uznanie też własnej ograniczoności, a więc cnota pokory. Uznać, że w niektórych przypadkach nie ogarniamy wszystkiego, że nie potrafimy rozważyć wszystkich okoliczności, które należałoby ocenić. Dlatego udajemy się do doradcy, ale nie do byle jakiego, lecz do uzdolnionego. Aby być roztropnym, nie wystarczy rozważanie dobra i prawe osądzanie tego, co należy zrobić. Trzeba też wprowadzać w czyn to, co uznało się za właściwe. Też mówimy o tym, tej słusznej mierze. Roztropność istnieje nie tylko u poszczególnych osób, ale może również występować we wspólnocie ludzkiej. To każda z osób, które tworzą różnego rodzaju, prawda, wspólnoty, ci, którzy kierują na przykład jakąś wspólnotą, powinni w pełni przyjąć też własną odpowiedzialność i podejmować też to, co będzie służyło dobru drugiego człowieka. Roztropność też i ufność Panu Bogu, ta pewnego rodzaju śmiałość, powiemy, to ta rzeczywistość, która pomaga nam w pełnieniu, odkrywaniu woli Boga. Wypada tutaj dodać, że kiedy stajemy wobec jakiegoś trudnego zadania, nawet takiego, które pozornie nie da się zrealizować, musimy też odkryć, jaka jest wola Pana Boga. Oznacza to działanie z całkowitą wiarą i ufnością w Bożą pomoc. Kolejna cnota, sprawiedliwość, jest cnotą moralną, która polega na stałej, na trwałej woli oddawania Panu Bogu i bliźniemu tego, co im się należy. Sprawiedliwość w stosunku do Pana Boga nazywana jest cnotą religijności. W stosunku do ludzi uzdalnia ona do poszanowania praw każdego, do wprowadzania w stosunkach ludzkich harmonii, która sprzyja bezstronności względem osób i dobra wspólnego. Człowiek sprawiedliwy, człowiek wspominany w Piśmie Świętym, wyróżnia się stałą prawością swoich myśli i prawością swojego postępowania w stosunku do bliźniego. W Księdze Kapłańskiej już napisano: nie będziesz stronniczym na korzyść ubogiego, ani nie będziesz miał względów dla bogatego. Sprawiedliwie będziesz sądził bliźniego. Panowie, jak mówi święty Paweł, oddawajcie niewolnikom to, co sprawiedliwe i słuszne, świadomi tego, że i wy macie Pana w niebie. Sprawiedliwość, często można usłyszeć takie pytanie: co zawdzięczam Panu Bogu? Zawdzięczamy Mu wszystko. Relacja między osobami bierze pod uwagę, że Bóg stworzył człowieka jako istotę rozumną, dając mu godność osoby obdarzonej możliwością decydowania i panowania nad swoimi czynami. Mówiąc o sprawiedliwości, warto właśnie sobie też zadawać często pytanie, komu jestem winien lub komu oddaję. Często można usłyszeć właśnie takie pytanie: co zawdzięczam Panu Bogu? No, prosta odpowiedź: zawdzięczam Mu wszystko. W związku z tym sprawiedliwość wobec Boga, jeśli można tak ją nazwać, różni się od sprawiedliwości wobec ludzi. Bo relacja między człowiekiem a Bogiem nie jest to relacja sprawiedliwości w takim ścisłym sensie. Bo powodem tego stanu rzeczy jest fakt, że relacja ta znajduje się na innym poziomie. Chodzi o relację stwórca-stworzenie, a nie stworzenie-stworzenie. Święty Jan mówi o tym w jednym ze swoich listów. Mówi, Bóg jest miłością. I te słowa dają nam pewną perspektywę, w której porusza się chrześcijański sposób przeżywania sprawiedliwej relacji wobec Pana Boga. Bóg jest miłością, stworzył człowieka na jego obraz, na podobieństwo, z miłości i dał mu zdolność do odpowiedzi z miłości poprzez swoją wolność. Pismo Święte pokazuje nam, że człowiek sprawiedliwy jest człowiekiem dobrym i świętym, to znaczy, że w ciągu swojego życia stale, korzystając ze swojej wolności, wybiera dobro. Co jestem winien też innym ludziom? To drugie pytanie, które stawiamy sobie, co jestem winien? W tym przypadku, kiedy mówi się o sprawiedliwości pomiędzy ludźmi, łatwo może pomylić obowiązki, które płyną z tej cnoty, z tymi, które wypływają z miłości. To nie jest to samo. To nie ten sam obowiązek wynikający ze sprawiedliwości, co obowiązek wynikający z miłości. Ta rzeczywistość, o której mówimy pierwsza, prawda? W związku z tym możemy wyróżnić takie trzy podstawowe cechy sprawiedliwości. Pierwsza z nich w najprostszy sposób oznacza ona, że sprawiedliwość odnosi się do innych osób i dlatego, aby istniała relacja sprawiedliwości, potrzebne są dwie lub więcej osoby. W głębszym znaczeniu odmienności wiąże się ważne pytanie, kim jest ktoś inny? Wszyscy mają być traktowani, brani pod uwagę według tego, kim są osobami, prawda, o tej samej godności, co każdy z nas. Druga cecha, powinność w ścisłym znaczeniu, sprawiedliwość domaga się oddania każdemu, co mu się należy. Dlatego inny może wymagać i aktywnie dążyć też do wypełnienia obowiązku sprawiedliwości z naszej strony, no a wspólnota może w sposób też uprawniony stosować nieraz i może przymus taki obowiązek sprawiedliwości, żeby został spełniony. I kwestia też, no, taka cecha kolejna, równość. No, sprawiedliwość może stawać się, urzeczywistniać się jedynie pomiędzy osobami, które znajdują się na właściwym sobie poziomie. Te cechy, popatrzmy, jakoś uwydatniają, że sprawiedliwość przede wszystkim niesie ze sobą uznanie, że każdy człowiek poprzez fakt, że jest człowiekiem, posiada tę samą osobowość, posiada tę samą podmiotowość i tę samą podstawową godność. Nierozerwalność pomiędzy tym, co jesteśmy winni Bogu, pięknie możemy powiedzieć, uwielbiać, słuchać Go, kochać, oddać Mu wszystko to, kim jesteśmy, co możemy, ponieważ wszystko jest Jego. I to, czym powinna być sprawiedliwość wobec ludzi, nie tylko oddać każdemu, co mu się należy, ale oceniać, traktować ich jako osoby, wpływa na chrześcijański sposób przeżywania sprawiedliwości wobec innych. Z tej strony świadomość, że Bóg dał nam wszystko, że nas kocha, prowadzi, aby chcieć kochać innych tak, jak ich kocha Bóg. I to jest miara ustanowiona przez Chrystusa. Pan Jezus powiedział, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. I z drugiej strony, być sprawiedliwym wobec Boga, kochać Go, oznacza także być sprawiedliwym wobec innych ludzi i pragnąć bardziej sprawiedliwego świata. Tu Magisterium Kościoła wielokrotnie podnosi kwestie, chociażby kwestie pokoju, ładu społecznego, który opiera się właśnie o sprawiedliwość i miłość. Jedna bez drugiej nie wystarczy. Do tej kwestii też odnosił się chociażby święty Jan Paweł II, mówiąc, że doświadczenie przeszłości i współczesności wskazuje na to, że sprawiedliwość sama nie wystarczy. Kolejna cnota, cnota męstwa, jest cnotą moralną, która daje wytrwałość w trudnościach i stałość w kontynuacji dobra. Umacnia postanowienie opierania się pokusom i przezwyciężania przeszkód w życiu moralnym. Cnota męstwa uzdalnia do przezwyciężania strachu, nawet strachu przed śmiercią, do stawiania czoła próbom i prześladowaniom. Uzdalnia nawet do wyrzeczenia i do ofiary z życia w obronie słusznej sprawy. Jak mówi psalmista, Pan moją mocą i pieśnią, na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę, jam zwyciężył świat. To męstwo życia codziennego, powiemy, przez trudy do gwiazd, to słynne zdanie Seneki, też wyraża w taki sposób bardzo obrazowe ludzkie doświadczenie, że aby osiągnąć to, co najlepsze, potrzebny jest wysiłek. Bo co ma wartość, kosztuje. I aby móc osiągnąć najwyższe dobra, trzeba walczyć, przezwyciężając stale pojawiające się trudności. A zatem nawet na takim poziomie ludzkim męstwo jest doceniane i podziwiane. Ta cnota funkcjonuje razem ze zdolnością do poświęcenia, no i została też precyzyjnie opisana już przez starożytnych, więc męstwo jako jedną z cnót głównych zwanych kardynalnymi. Do ludzkiego doświadczenia należy też stwierdzenie naszej słabości, która stanowi, powiemy, drugą stronę medalu w stosunku do cnoty męstwa. Często musimy uznać, że nie jesteśmy w stanie może zrealizować zadań, które teoretycznie są w naszym zasięgu. Odnajdujemy w sobie skłonność do zniechęcenia, do rezygnacji z pracy nad sobą. Innymi słowy, ludzka natura stworzona przez Boga do rzeczy najwyższych, no ale też zraniona przez grzech, jest zdolna do wielkich poświęceń, a równocześnie do wielkich potknięć. I chrześcijańskie objawienie oferuje pełną sensu, taką odpowiedź na tę podwójną kondycję, wokół której obraca się nasza egzystencja. Z jednej strony przyjmujemy wartości właściwe dla ludzkiej cnoty męstwa. Tu Pan Jezus w dość taki, też i popatrzmy, tajemniczy sposób wypowiedzi zwraca uwagę, że Królestwo Boże zdobywa się przemocą, prawda? Że potrzeba czegoś więcej, że potrzeba na coś więcej zwracać uwagę. Święty Paweł w taki celny sposób mówi, ilekroć nie domagam, no tylekroć jestem mocny, ponieważ jak zapewnił go Pan, mówi, wystarczy ci mojej łaski, moc bowiem w słabości się doskonali. Więc ta prawda też, gdy mówimy o tej cnocie, no beze mnie nic nie możecie uczynić. Więc tym wzorem, źródłem męstwa dla chrześcijanina jest w związku z tym sam Chrystus. To On daje nam przykład, dochodzący też do skrajności oddania własnego życia z miłości do ludzi. Mówi, beze mnie nic nie jesteście w stanie uczynić, nic nie możecie uczynić. Więc w ten sposób chrześcijańskie męstwo każdego dnia umożliwia naśladowanie Chrystusa tak, żeby strach, żeby jakiś przedłużający się wysiłek, cierpienie fizyczne, moralne, czy jakieś niebezpieczeństwo nie zaciemniały chrześcijaninowi przekonania, że prawdziwe szczęście polega na wypełnianiu woli Bożej. Też gdybyśmy patrzyli na przykłady świętych, tu takim pierwszym dla nas będzie przykład Matki Najświętszej. Jak jeden z autorów mówi, podziwiaj męstwo Maryi u stóp krzyża pod ciężarem największego ludzkiego cierpienia, jakiś ból da się z nim porównać. Stoi pełna siły. Módl się do niej o taką samą siłę, abyś potrafił również stanąć przy krzyżu. ta rzeczywistość. Więc męstwo konieczne jest, aby trwać w trudnościach. Pochodzi zatem z jedności z Chrystusem przez wiarę. To też taki wyraźny aspekt cnoty męstwa, jakim jest wytrwałość. Pismo Święte zwykło odnosić się do obrazu skały, do tego, byśmy budowali właśnie na Chrystusie. Tu pokazuje to tą rzeczywistość. Panie, ostoją moja, twierdzo, mój Wybawicielu, Boże mój, skało moja, na którą się chronię, tarczo moja, mocy zbawienia mego i moja obrono. Więc częścią męstwa jest też cnota cierpliwości, którą Ojciec Święty Benedykt, ale jeszcze jako kardynał Ratzinger, opisał jako codzienną formę miłości. Ze słów świętego Augustyna możemy też wywnioskować powód, dla którego w chrześcijaństwie przyjmuje się do tej cnoty tak wielką wagę. Mówi, w traktacie o cierpliwości opisuje ją jako tak wielki dar Boga, że powinna być głoszona, czy ogłoszona śladem Boga, w który w nas pozostaje. Cierpliwość jest więc cechą Boga historii zbawienia, jak nauczał Ojciec Święty. Mówi, to jest znak Boga. On sam jest miłością. Ileż to razy chcieliśmy, aby Bóg okazał się silniejszy, aby zdecydowanie uderzył, zniszczył zło, stworzył lepszy świat. Mówi, wszystkie ideologie władzy usprawiedliwiają się w ten sposób, tak usprawiedliwiają zniszczenie wszystkiego, co mogłoby oprzeć się rozwojowi i wyzwoleniu ludzkości. Cierpimy z powodu cierpliwości Boga. Tymczasem wszyscy potrzebujemy Jego cierpliwości. Bóg stał się barankiem, mówi nam, że świat jest zbawiony przez ukrzyżowanego, a nie przez tych, którzy krzyżują. Świat jest zbawiony dzięki Bożej cierpliwości, a niszczony przez ludzką niecierpliwość. Więc też cierpliwość jako cnota pomaga nam, byśmy wytrwali do końca, bo ten, kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Więc też przy tej okazji możemy mówić o stałości, kiedy chodzi też o przezwyciężanie pokus jakiegoś takiego chęci porzucenia, wysiłku, gdy pojawia się jakaś konkretna przeszkoda. Więc ta kwestia też tej pomyślności w przeciwnościach, w tym, co może być trudne, wielkoduszność, to też szybkość w podejmowaniu decyzji, by przedsiębrać działanie cnotliwe, wybitne, trudne, godne szczególnego wyróżnienia. Być też wielkodusznym, gdy mówimy o tej cnocie, to znaczy mieć wielkie serce, wielką duszę, otwartą dla wszystkich. Bo ta wielkoduszność to siła, która uzdalnia nas do wyjścia poza siebie, do podjęcia wielkich dzieł też dla dobra wszystkich. A do tego Bóg, Boża miłość, Boża łaska też nas nieustannie uzdalnia. Więc to cnota męstwa i jeszcze umiarkowanie jest cnotą moralną, która pozwala opanować dążenie do przyjemności, zapewnia równowagę w używaniu dóbr stworzonych, umacnia panowanie woli nad popędami, utrzymuje pragnienie w granicach godziwości. Osoba umiarkowana kieruje do dobra swoje pożądania zmysłowe, zachowuje zdrową skromność i nie daje się uwieść, by iść za zachciankami swojego serca. Umiarkowanie jest często wychwalane w Starym Testamencie. Jak mówi autor Księgi Syracha, nie idź za twymi namiętnościami, powstrzymaj się od pożądań. W Nowym Testamencie jest ono nazywane skromnością lub trzeźwością. Mówi święty Paweł do Tytusa, powinniśmy żyć na tym świecie rozumnie i sprawiedliwie i pobożnie. Cnota umiarkowania, więc popatrzmy, pozwala, by nasze życie nie utraciło właściwego kierunku, prowadzącego w ostateczności do Pana Boga. No chodzi o to, aby dobrze dobrać poszczególne działania, mające na uwadze cel naszego życia, osiągnięcie nieba, szczęście. No, jeśli nałogi czy chęć posiadania pieniędzy wkraczają w życie ludzi, popatrzmy, tracą oni z pola widzenia cel, do którego zostali stworzeni. Miłość. Miłość do Pana Boga ponad wszystkie rzeczy, miłość do innych ludzi poprzez miłość do Boga i czynienie dobra. To jest ta celowość. Świadomi jesteśmy też tej trudności osiągnięcia równowagi, harmonii wewnętrznej spowodowanej też raną grzechu. To oczywista sprawa, ale przywiązanie do stworzonych dóbr może stać się bardzo mocne. I teraz osoby, które dają się opanować przez pokusy, no, karłowacieją. Czują się przyciągane przez ten cel, które jeśli zostaną osiągnięte, nie dają spodziewanego szczęścia. Umiarkowanie to też ochrona i pomoc, która pozwala nam utrzymać potrzebną równowagę, aby pomagać innym i aby osiągnąć szczęście. I powiemy niespokojne serce, abyśmy mogli dobrze wybrać w każdej chwili, powinniśmy być otwarci na działanie Boga w naszym życiu. Kto znajduje się daleko od Boga, jest także daleko od samego siebie, wyobcowany od samego siebie. No i może się jedynie odnaleźć, jeśli odkrywa Boga. W ten sposób uda mu się dotrzeć do samego siebie, do swego własnego ja, też do własnej tożsamości. Szukać Boga poprzez decyzje, wybory, no to taki najbardziej jasne też ukazanie naszego oparcia się na Nim i właściwy kanał, aby On działał w nas i aby Jego łaska nas przemieniła. Jak mówi święty Augustyn, te jego doświadczenia takie są bardzo mocne, wymowne. W wyznaniach napisał: stworzyłeś nas, Panie, dla siebie i niespokojne jest nasze serce, dopóki nie spocznie w Tobie. Więc wybór dobra, praktykowanie umiarkowania, no, opiera się na Bożym planie, które Bóg wpisał w nasze serce, czyli też to dobre korzystanie z bogactw. Jak chociażby ten bogaty młodzieniec pytał, no co winienem zrobić, prawda? No i mówi, no bogatemu trudno wejść do Królestwa Niebieskiego. Miłość do bogactw jest podobna do słonej wody. Im więcej się jej pije, tym większe pragnienie. Takie nieuporządkowane pragnienie posiadania więcej, no nie ma końca. Nigdy nie daje radości, prowadzi do smutku. Dąży się do wypełniania takiej wewnętrznej pustki dobrami materialnymi, ale to no, jest niemożliwe. I nasze serce jest stworzone dla Boga i tylko On może je wypełnić. Więc nadmiar dóbr z wielką łatwością sprzyja zapomnieniu, że to On jest naszą drogą. I tu moglibyśmy mówić o tym właściwym korzystaniu z bogactw, kwestia też tego jeść i pić, i tak, ale rozumnie, prawda? Jak święty Paweł mówi, żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień, nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości, ale mówi, przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszczcie się zbytnio o ciało, dogadzając rządzom.